Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Rodzina Walców deklaruje, że zwróci 5 milionów złotych uzyskane z reprywatyzacji kamienicy przy ulicy Noakowskiego 16. Mąż prezydent stolicy Hanny Gronkiewicz-Walc, Andrzej Walc, wystosował pismo do komisji weryfikacyjnej. Prosi w nim o wskazanie numeru konta bankowego, na który ma przelać pieniądze. W piśmie skierowanym do Ministerstwa Sprawiedliwości Andrzej Walc jednocześnie podkreślił, że zamierza wykorzystać środki zaskarżenia, odwołując się w całości od decyzji komisji weryfikacyjnej. Informację potwierdził wiceminister sprawiedliwości i szef komisji weryfikacyjnej Patryk Jaki. Wskazał, że numer konta miasta Warszawy zostanie wysłany. Bez działalności komisji weryfikacyjnej nie byłoby to możliwe, podkreślił wiceszef resortu Patryk Jaki.
Wczoraj wyszły z ministerstwa pisma mówiące o przymusowym zajęciu kont i prowadzeniu przez nas egzekucji, między innymi jeżeli chodzi o rodzinę państwa Walców. Dlatego być może to, że dzisiaj sami chcą zwrócić te pieniądze, jest tylko takim próbą uniknięcia sytuacji, w której te pieniądze są zajmowane przymusowo, czy konto jest zajmowane przymusowo. Ale to oczywiście dobrze, bo to jest informacja dobra dla miasta i dla państwa, że pieniądze wracają do Skarbu Państwa. Pieniądze, które przypominam, zostały w naszej ocenie. Państwo Walcowie między innymi otrzymali w wyniku reprywatyzacji, która polegała na przestępstwie szmalcownictwa, zresztą takim jednym z najgorszych przestępstw szmalcownictwa po Holokauście. Komisja zebrała już taki ilość materiału, że nie ma co do tego żadnych wątpliwości, że ta kamienica została przejęta w wyniku przestępstwa.
22 grudnia komisja weryfikacyjna uznała, że decyzję reprywatyzacyjną z 2003 roku w sprawie nieruchomości przy ulicy Noakowskiego 16 podjęto z naruszeniem prawa. Komisja zobowiązała też beneficjentów reprywatyzacji do zwrotu równowartości nienależnego świadczenia w wysokości ponad 15 milionów złotych. Chodzi o nieruchomość, do której część praw nabył w 2003 roku między innymi mąż prezydent stolicy Hanny Gronkiewicz-Walc, Andrzej. Mąż szefowej ratusza miałby zwrócić około miliona złotych. Zarzuty posłów Platformy Obywatelskiej są absurdalne, zaznaczył wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński. Odniósł się w ten sposób do konferencji polityków PO. Poseł Stanisław Gawłowski powiedział, że akcja CBA w jego sprawie miała być prezentem dla Joachima Brudzińskiego. Szef klubu Platformy Sławomir Neumann pytał z kolei wicemarszałka Sejmu o to, ile razy rozmawiał o sprawie Gawłowskiego z Ziobrą lub dowiadywał się o nią u prokuratury czy służb specjalnych. W odpowiedzi na to wicemarszałek Joachim Brudziński zwołał swoją konferencję, na której odpierał zarzuty.
Odpowiadając na te absurdalne zarzuty, odpowiadam z pełną świadomością wagi tych słów i odpowiedzialności za te słowa. Ani razu, nigdy nie rozmawiałem z przedstawicielami Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prokuratury, ani tym bardziej z ministrem Ziobro na temat afery melioracyjnej, która ma miejsce i jakby sprawa się w tej sprawie toczy, jak również w sprawie posła Gawłowskiego. O zamiłowaniu, rzekomym zamiłowaniu kolejnego polityka Platformy Obywatelskiej do zegarków czy do drogich alkoholi dowiedziałem się z łam gazet i pras.
W grudniu funkcjonariusze CBA weszli do domu posła PO Stanisława Gawłowskiego w Koszalinie. Prokuratura zamierza postawić Gawłowskiemu zarzuty popełnienia 5 przestępstw, w tym 3 o charakterze korupcyjnym. Rząd na pierwszym posiedzeniu w tym roku przyjął projekt, który ma sprzyjać rozwojowi partnerstwa publiczno-prywatnego. Jego autorem jest Ministerstwo Rozwoju. Celem regulacji jest stworzenie warunków do efektywnego przygotowania i realizacji tego typu projektów. To też ułatwienie stosowania rozwiązań z praktyki międzynarodowej. Wszystko po to, by podnieść atrakcyjność rynku partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Dokument porządkuje m.in. procedury wyboru partnera prywatnego, kwestie partnerstwa publiczno-prywatnego w formie spółki. Wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz podkreśliła, że ustawa to szansa dla samorządów daje także nowe możliwości dla przedsięwzięć infrastrukturalnych.
W takim modelu, który pozwala wybrać administracji publicznej, partnera prywatnego i zrealizować wspólnie przedsięwzięcie, włożąc wspólnie nakłady, to znaczy inwestorem staje się już nie tylko strona publiczna, ale także strona prywatna i obie strony definiują swoje udziały i wkłady, ale także zyski potencjalne, jakie mogą czerpać z realizowanego przedsięwzięcia. Możliwość realizacji tego typu przedsięwzięć w takim właśnie modelu daje większą elastyczność do realizacji dużych, realnie dużych przedsięwzięć. Takiej możliwości dzisiaj, chociaż ona teoretycznie w prawie była możliwa, ale była bardzo trudna do realizacji. Zapisy ustawowe pozwolą, myślę, przede wszystkim samorządom w lepszy sposób realizować swoje inwestycje infrastrukturalne.
Przepisy dają również możliwość wyznaczenia w dużych miastach, śródmiejskich, stref płatnego parkowania oraz zróżnicowania limitów opłat. W największych miastach możliwe będzie też utworzenie dzielnicowych stref płatnego parkowania o podwyższonej opłacie. Sprawę służby zdrowia trzeba rozwiązać systemowo. Tylko dialog i porozumienie dają gwarancję, że zacznie działać zgodnie z oczekiwaniami, oświadczyła rzecznik Prawa i Sprawiedliwości poseł Beata Mazurek. Jak dodała, nie wierzy w to, że do rozwiązania problemu wystarczy wyłącznie podwyżka wynagrodzeń. Poseł była pytana w Sejmie o sytuację w służbie zdrowia w kontekście m.in. protestu rezydentów. Wskazywała, że problem jest nie od dziś.
Dobrze o tym wiedzą i pacjenci, i państwo, i wszyscy, którzy i obserwują i z tej służby zdrowia korzystają. Niewątpliwie ważne jest to, co my robimy, że jednak strumień pieniędzy na służbę zdrowia idzie dużo większy. Natomiast rzeczywiście jest to problem, który trzeba wspólnie rozwiązać. Ja nie wierzę w to, że tylko i wyłącznie podwyżka wynagrodzeń, co jest rzeczą ważną dla rezydentów, rozwiąże ten problem. Bo jeżeli ja słyszę opinie lekarzy, że oni nie są w stanie dłużej pracować, dlatego wypowiadają klauzulę, no to przepraszam bardzo, ale zwiększenie im wynagrodzeń nie spowoduje tego, że oni będą lepiej się czuli, czy będą wypoczęci, będą mogli więcej pracować.
Lekarze rezydenci protestują od października. Domagają się zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia do 6,8% PKB od 2021 roku oraz wzrostu wynagrodzeń. Ostatnio medycy wypowiadają w placówkach w całym kraju klauzulę opt-out, która oznacza dobrowolną zgodę lekarza na pracę powyżej 48 godzin tygodniowo. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł zaprosił przedstawicieli porozumienia rezydentów na kolejną rozmowę, tym razem przy udziale rzecznika praw pacjenta. Najprawdopodobniej do spotkania dojdzie w piątek. MSWiA apeluje o wymianę nieważnych dowodów osobistych. W ubiegłym roku ważność dowodu tożsamości skończyła się aż 4 729 tysiącom Polaków. Prawie 870 tysięcy tych osób, którym upłynął 10-letni okres ważności dokumentu, nadal nie odebrało nowego dowodu. Dokument jest niezbędny przy dokonywaniu czynności w urzędzie, banku czy podróży w ramach Unii Europejskiej. Wniosek o nowy dowód osobisty można złożyć przez internet bądź w każdym urzędzie na terenie całej Polski. Wydział Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Praga Północ odwiedził w czwartek szef MSWiA Mariusz Błaszczak.
Brak ważnego dowodu osobistego jest zagrożony karą grzywny, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby każdy, kto ma dowód osobisty nieważny albo zbliża się termin wygaśnięcia ważności tego dokumentu, złożył odpowiedni wniosek. Jeszcze raz podkreślam, można to zrobić przez internet, można przyjść, umówić się na konkretną godzinę w każdym urzędzie miasta i gminy w całej Polsce, bez względu na to, gdzie zamieszkujemy. W całej Polsce taki wniosek można złożyć.
Przypominamy, że w pierwszym kwartale 2018 roku upływa termin ważności dowodów kolejnego miliona osób. Każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest zobowiązany posiadać dowód osobisty. Natomiast obywatel Polski zamieszkujący poza granicami kraju ma prawo, a nie obowiązek posiadania dowodu osobistego. W przyszłym roku otrzymamy z kolei dowody osobiste z warstwą elektroniczną. Polska powinna mieć reprezentantów w 20 najlepszych sportowców każdej dyscypliny sportowej, powiedział prezydent Polski Andrzej Duda. Zaznaczył, że powinno to dotyczyć między innymi sportów zimowych. Najwyższy przedstawiciel państwa polskiego spotkał się z nauczycielami i uczniami Szkoły Mistrzostwa Sportowego Sportów Zimowych Szczyrk w Buczkowicach. Wcześniej symbolicznie otworzył kolej linową na Górę Skrzyczne, należącą do Szczyrkowskiego Centralnego Ośrodka Sportu. Kształcenie mistrzów to oczywiście kwestia kolejnych inwestycji w infrastrukturę, wspierania również i finansowego, zaznaczył prezydent Polski Andrzej Duda.
Jesteśmy jednym z największych państw europejskich. Mamy 38 milionów mieszkańców. Przed chwilą na spotkaniu z panem dyrektorem i gronem pedagogicznym szkoły powiedziałem, że uważam, że powinniśmy mieć reprezentanta Polski w każdej z dyscyplin sportowych, także jeżeli chodzi o sporty zimowe, reprezentanta Polski w światowej dwudziestce. W światowej dwudziestce najlepszych sportowców. Jestem przekonany, że nas na to stać. To oczywiście kwestia kolejnych inwestycji w infrastrukturę, to kwestia wspierania również i finansowego szkolenia w sportach zimowych. Jestem przekonany, że jesteśmy w stanie to wszystko zrealizować poprzez działania Ministerstwa Sportu, ale także działania polskich firm.
Do Szkoły Mistrzostwa Sportowego Sportów Zimowych uczęszcza 82 gimnazjalistów i licealistów. Uprawiają oni skoki narciarskie, biegi narciarskie, kombinację norweską oraz konkurencje alpejskie. W przeszłości w buczkowickiej szkole uczyli się m.in. skoczkowie Piotr Żyła czy Stefan Hula. Po Syrii polski rząd rozważa uruchomienie pomocy finansowej dla uchodźców z Afryki. Mowa o Erytrei i Sudanie. O sprawie poinformował jeden z dzienników, powołując się na współpracownika minister Beaty Kempy, odpowiedzialnej za koordynację pomocy humanitarnej i spraw uchodźców. W ocenie europoseł Jadwigi Wiśniewskiej wsparcie uchodźców w Afryce będzie dobrą kontynuacją działań podjętych już wcześniej przez obecny rząd. Zdaniem polityk dajemy w ten sposób dobry przykład innym krajom Unii, jak pomagać skutecznie i nie doprowadzać do pogłębiania kryzysu migracyjnego.
Uchodźcom trzeba pomagać na miejscu. Musimy tą pomoc kierować tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Pomoc na miejscu da wymierne efekty. Te tereny nie opustoszeją, zostaną odbudowane, ludziom zapewniony zostanie dach nad głową, udzielona niezbędna pomoc medyczna. To jest najbardziej efektywna pomoc, bowiem każda złotówka wydana na ten cel trafi do osób naprawdę potrzebujących. My nie odwracamy się plecami do ludzi potrzebujących. My chcemy adresować tę pomoc dla nich w sposób najbardziej wymierny i najbardziej skuteczny.
Nasz kraj przekazał już 8,5 miliona euro do Funduszu Powierniczego na rzecz pomocy państwom afrykańskim i 50 milionów euro na wsparcie obszarów dotkniętych kryzysem uchodźczym w ramach Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Oprócz pomocy dla potrzebujących z Afryki, Polska ma wspierać w tym roku także poszkodowanych przez wojnę domową w Syrii i konflikt w Iraku. W ubiegłym roku nasz kraj wydał na rzecz uchodźców łącznie 202 miliony złotych. Około 25% tej kwoty to dobrowolne wpłaty obywateli. Największe wsparcie trafiło do ofiar konfliktu w Syrii. Nasz kraj przeznaczył dla nich prawie 160 milionów złotych. Kamil Stok wygrał trzeci konkurs turnieju czterech skoczni w Innsbrucku. Drugie miejsce zajął Norweg Daniel André Tande, a trzecie Niemiec Andreas Wellinger. Zmienił się jednak wicelider w klasyfikacji generalnej konkursu. Jest nim Andreas Wellinger. Niemiec Richard Freitag po upadku w pierwszej serii w drugiej nie wystąpił. Redaktor Krzysztof Miklas, komentator sportowy, wskazuje, że realną konkurencją dla Kamila mógł być właśnie Freitag.
Tylko Freitag mógł być konkurentem takim realnym dla Kamila. Tam ta różnica po dwóch konkursach pomiędzy nimi była niewielka. To było 8 punktów. No 8 punktów to jest naprawdę w skokach i przy dwóch konkursach jeszcze oczekujących bardzo, bardzo niewiele. To wszystko mogło się jeszcze odwrócić. No my oczywiście wierzyliśmy od początku, że się nie odwróci. No teraz to jest sytuacja praktycznie przesądzona, bo jeżeli Freitag się wywrócił i nie stanął do drugiej serii, zresztą nawet gdyby stanął, nie miało sensu, żeby on skakał w drugiej serii. Najmniejszego sensu. Przewaga drugiego nad drugim zawodnikiem Kamila po tych trzech konkursach w tym turnieju już ponad 60 punktów, więc to trudno sobie wyobrazić, żeby on to mógł w jakikolwiek sposób przegrać. Natomiast na pewno jemu zależy na tym i nam też bardzo, żeby wygrał wszystkie cztery konkursy. No to będzie powtórka tego, co zrobił Sven Hannawald.
Gratulacje Kamilowi Stochowi złożyli prezydent Polski Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki oraz minister sportu Witold Bańka. Kamil Stoch, superstar. Dziękujemy, gratulujemy, podziwiamy, brawo, napisał na Twitterze prezydent. Kamil Stoch wygrał ubiegłoroczną edycję turnieju czterech skoczni. W tym roku impreza zakończy się w sobotę w austriackim Bischofshofen. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.